Rozdział 91. Wrócił taksówką do miejsca, gdzie stał zaparkowany jego samochód, wsiadł do niego i zaczął krążyć po mieście. Ulica Lektykarska, potem w górę Podleśną, dalej pod Czaszyńskiego, Cegłowska, Babicka, Rytelska, wszystkie te małe uliczki z domami ciasno zbudowanymi przy sobie. Przeciął Kasprowicza i z drugiej strony Fontany, Lisowska, Hajoty. Jeździł bez celu, wolno, wypatrując czegokolwiek odbiegającego od normy, dziwnego albo w ogóle jakiegoś, już nawet nie srebrnej Skody z rysą na burcie, ale kurwa nie wiadomo czego. Mając nadzieję, że coś przyjdzie mu do głowy, coś mu się z czymś skojarzy, coś zaskoczy w jego starej, przegranej łepetynie. Potem wjechał na Żeromskiego, wrócił w kierunku Słodowca, zahaczając po drodze o brzydkie, niskie domki przy ulicy Pawlikowskiej i Jasnorzewskiej. Przejechał koło swojej komendy, wyjechał na Marymącką, skręcił w prawo, potem w lewo koło banku PKO, przecinając tory tramwajowe i wjeżdżając na ulicę Zabłocińską. Był teraz po drugiej stronie Marymąckiej, w tym dziwnym miejscu, gdzie nowe, luksusowe apartamentowce sąsiadowały często ściana w ścianę ze starymi parterowymi ruderami jeszcze sprzed wojny, gdzie wychodząc na taras swojego mieszkania za 3 miliony można było zajrzeć na podwórko pełne rupieci, wybebeszonych pralek i przegniłych desek z nieodłącznym stojącym przy bramie wrakiem dużego Fiata lub Volkswagena Golfa sprzed 20 lat. Zatrzymał się na końcu Alei Słowiańskiej. Była to najdziwniejsza aleja w całej Warszawie. Przed wojną planowana jako główna, reprezentacyjna arteria tej części miasta, po wojnie została zapomniana, zamknięta ulicą Marymącką i zdegradowana do kalekiego tworu, szerokiego, krótkiego i prowadzącego znikąd donikąd. Po jednej jej stronie wznosiły się opuszczone ruiny z zakrzaczonymi podwórkami, po drugiej nowe domy. Nikt tędy nie jeździł i rzadko kto chodził, bo i po co? Wysiadł. Nabrał nagle strasznej ochoty na papierosa. Normalnie nie palił. Paczka, którą trzymał w schowku w aucie, była tylko na specjalne, zazwyczaj niezbyt przyjemne okazje. Lecz teraz, jak na złość, mimo tego, że w obecnej sytuacji już naprawdę nie powinien, poczuł przemożną chęć, by wciągnąć dym do płuc, a potem go wydmuchać. Gdzieś z dala dobiegały odgłosy muzyki. Samochodowe radio podało, że ta noc będzie najkrótszą w roku. W parku Fontan nad Wisłą, u stóp Zamku Królewskiego, odbywał się z tej okazji koncert połączony z pokazem sztucznych ogni i czegoś jeszcze. Współczesna popkulturowa wersja prasłowiańskich obrzędów. Ruszył powoli w kierunku stawów Kellera. Wciągał powietrze nosem, głęboko, jakby faktycznie był psem próbującym wyczuć, z którego domu unosi się zapach śmierci, agresji i przerażenia. Było już późno, choć jasno ciągle jak w dzień. Słońce zajdzie pewnie dopiero za jakąś godzinę. Po co tu w zasadzie przyjechał? Czego szukał? Znaku? Przeczucia? Nagłego rozbłysku zrozumienia? Żadnej z tych rzeczy nie znalazł. Gdzieś tam wiedział o tym, że żar na CBS mieliły i przesiewały informacje o okolicznych mieszkańcach. Koledzy Halickiego w końcu odnajdą w tonach urobku jeden mały złoty samorodek, nazwisko zabójcy. To się na pewno na 100% stanie, choć dla ich szefa może już być za późno. Lecz w czym on mógł im pomóc? Jaka mogła być jego rola prócz tego łażenia bez sensu? Poczuł się stary. Stary i bezużyteczny. Jeśli to miała być jego ostatnia bitwa, to nawet nie wiedział, gdzie miałby ją stoczyć. Niepotrzebnie wychodził ze szpitala. Wykonał jedynie pusty, dramatyczny gest bez żadnego znaczenia. Doszedł do końca alei i skręcił w lewo, w ulicę Kolektorską. W zasadzie mógłby już wracać. Przestał wierzyć, że to cokolwiek da. Ale aż tak bardzo ostatecznie do porażki przyznać się nie potrafił. Szedł więc dalej. To tu był ostatnio z Seredyńską, niedaleko stąd miał ten cholerny zawał. Źle mu się kojarzyła ta okolica, ale jednocześnie coś go tu przyciągało. Może próbował zacząć w miejscu, w którym wtedy skończył, podjąć przerwany trop? Pewnie z psychologicznego punktu widzenia miało to jakieś wytłumaczenie. Nie znał się na tym. Jakikolwiek byłby tego powód, coś go pchało do przodu. Doszedł do schodków i zszedł nimi w dół. Zaczął krążyć po wszystkich tych wąskich uliczkach ciągnących się na tyłach zbudowanych wyżej apartamentowców. Małe domki wyglądały przy nich jak grzyby u stóp potężnych drzew, ale jednocześnie było w nich coś romantycznego, swojskiego. Tak mogłyby wyglądać prawdziwe chaty hobbitów. Łażąc tak bez celu, zaczął ponownie analizować sprawę. A w zasadzie nie analizować, to nie było odpowiednie słowo. Mielił i międlił w głowie wszystkie informacje o niej i robił to poniekąd bezwiednie. Pozwolił sobie nieco odpłynąć. Pozwolił, by jego myśli krążyły tak samo bez celu i planu, jak robił to on sam. Przypominało mu się co i raz coś innego. Przed oczami stawały mu obrazy, które zapadły mu w pamięć podczas tego śledztwa. Tamta kobieta z głową nakrytą poduszką, nacięcia na twarzy Różańskiego, słoiczek z krwią, którego przecież tak naprawdę nigdy nie widział, ale który pojawił się nagle przed nim, jakby był prawdziwym wspomnieniem. Jego mózg łączył je ze sobą, zestawiał w najrozmaitszych konfiguracjach, jakby próbował na ślepo dopasować kluczyk do zamka. W tle cały czas brzęczała muzyka z nad Wisły. Najdłuższy dzień w roku powoli chylił się ku końcowi. Zamiast niego od wschodu nadciągała najkrótsza noc. Na złość władzom miasta i widzom koncertu zaczął padać deszcz. Być może przez to jego myśli odbiegły od zadanego tematu. Zaczął wyobrażać sobie płonące ogniska nocy kupały, skaczących przez nie chłopców i dziewczęta w wiankach, na których rozpalone od żaru twarze spadają chłodzące krople z nieba. Marna raczej szansa, by taki widok można było dziś zobaczyć w parku Fontan, jeśli już to raczej na jednej z plaż po drugiej stronie Wisły. Z tym, że tam, do tego obrazka rodem ze starej baśni, trzeba by jeszcze dołożyć piwo w puszkach, wódkę i paloną w skrętach marihuanę. Dawne obrzędy nie umierają, przekształcają się tylko, a ich forma trwa dłużej niż zapominana treść. Przypomniał sobie zdanie, które kiedyś usłyszał, oglądając jakiś film na Discovery. Samotne wieczory sprzyjają poszerzaniu horyzontów. Dobrze, wróć. Naprawdę za daleko odbiegł od tego, o czym powinien myśleć. Luźne skojarzenia luźnymi skojarzeniami, ale są pewne granice. Za chwilę zacznie przypominać sobie harcerstwo i kiełbasy pieczone na kijach nad ogniskiem. Nagle stanął. Coś z czymś się połączyło, tylko nie wiedział co z czym, jakby w jego głowie rozświetliły się synapsy. O czym ostatnio myślał? O kiełbasie. Nie, to nie chodziło o to. To o co? Spróbował wrócić po śladach swoich myśli. Ognisko, noc kupały, prastare obrzędy, najkrótsza noc w roku, a wcześniej krew w słoiczku, pocięta twarz, maska skradziona z atelier tej mulatki. To akurat pojawiło się dopiero teraz. Już wiedział. Wiedział, po co temu świrowi Halicki. Żywy Halicki. Trzęsącymi się z emocji dłońmi wyciągnął z kieszeni telefon. Na rozświetlony w nadciągającym coraz szybciej zmroku ekran padały krople deszczu. Wybrał numer Seredyńskiej. Odebrała szybko, po drugim sygnale. Już wiem, powiedział. Wiem, co się stanie i wiem, kiedy.